Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria, wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy. W to niedzielne południe, wobec tych wszystkich spraw, które są naszym udziałem, niech to będzie dzień przepełniony przede wszystkim pokojem, niech to będzie dzień przepełniony przede wszystkim wypełnianiem przekazania, które mówi o Dniu Świętym, aby święcić. I chcemy go uświęcić wspólnym spotkaniem, do którego serdecznie zapraszam. Już dżingiel audycji dla chorych wybrzmiał w naszym studiu. Pani Barbara Momot, serdecznie witamy i przekazuję głos.
Witam serdecznie. Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojciec Dawid użył określenia dżingiel, tak sobie myślę. Radiosłuchacze myślą, co to takiego jest ten dżingiel. To taki sygnał zapowiadający daną audycję.
A tak, teraz uczymy się nieustannie.
No właśnie. A teraz zapraszam na spotkanie.
Ale więcej uczymy się od naszych radiosłuchaczy, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
No bo to tak jest, ojcze, że nigdy nie wiadomo, ktoś więcej się od kogo uczy. Drodzy Państwo, zapraszam do słuchania naszej audycji. Będziemy dzisiaj mówić o opiece hospicyjnej, to najogólniej mówiąc. A nasi goście to pan doktor Paweł Grabowski. Witam, panie doktorze. Halo?
Witam. Czy mnie słychać dobrze?
Tak, słychać pana doktora bardzo dobrze.
Szczęść Boże.
Oraz pani doktor Ewa Stankiewicz. Pani doktor, słychać? Zaraz będziemy mieli panią doktor z nami. Proszę państwa, zanim rozpoczniemy rozmowę na temat opieki hospicyjnej, to podam, już pani doktor jest z nami. Halo?
Dobrze.
Tak, szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże, pani Basiu.
Ale zanim rozpoczniemy rozmowę, drodzy moi goście, to rozmowę na temat ten, który was najbardziej interesuje, to znaczy na temat opieki hospicyjnej, to podam komunikat o pielgrzymce. Oczywiście słyszymy tu w Radiu Maria o komunikaty o pielgrzymce na Jasną Górę, naszej pielgrzymce Radio Maria, ale ja z tej racji, że prowadzę tę audycję, mam również dużą przyjemność ogłoszenia pielgrzymki na 6 lipca na wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Jest to pielgrzymka ludzi chorych, niepełnosprawnych, tych, którzy na taką pielgrzymkę najczęściej mogą pojechać przy pomocy innych osób. Drodzy Państwo, a więc pielgrzymka apostolstwa chorych, inaczej mówiąc, pielgrzymka osób chorych na Jasną Górę 6 lipca, która pielgrzymka zaczyna się o 9:15, o 11:00 msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Podam jeszcze, że ta msza będzie transmitowana w trzecim programie telewizji. Na pielgrzymkę serdecznie zaprasza apostolstwo chorych. Ja również serdecznie zapraszam. Oprócz tego oczywiście zapraszam na pielgrzymkę 9 lipca. To tyle ogłoszeń. A teraz wracamy do naszych gości już 4 minuty po godzinie 13. Panie doktorze i pani doktor, wasze hospicjum proroka Eliasza jakoś tak znane już jest w Radiu Maria. Właściwie Radio Maria towarzyszy wam od początku waszej aktywności, waszego działania, ale ciągle coś się zmienia. Proszę powiedzieć, jaka jest sytuacja obecnie?
Pani Basiu, szanowni państwo, rzeczywiście zmienia się bardzo dużo. Wczoraj obchodziliśmy pierwsze urodziny hospicjum stacjonarnego. Duża uroczystość. Cieszyliśmy się, dziękowaliśmy naszym darczyńcom, namawialiśmy innych do wspierania nas i opowiadaliśmy też trochę o tym, czym jest tak naprawdę ruch hospicyjny. Cieszymy się bardzo, ponieważ to budowa tego hospicjum była pewnego rodzaju szaleństwem, była pewnego rodzaju, no, odpowiedzią oczywiście na ogromne potrzeby regionu, ale też pewnego rodzaju szaleństwem, ponieważ okazało się, że zaczęliśmy ją w czasie, kiedy wybuchła pandemia, inflacja, ogromny wzrost cen, potężny kryzys i mimo tych wszystkich trudności udało się przed rokiem wprowadzić tam pierwszych podopiecznych. W ciągu 3 lat wybudowaliśmy, wyposażyliśmy i uruchomiliśmy hospicjum dla kilkudziesięciu chorych. Na razie jest ich 18, czasem 20. Lada moment uruchamiamy kolejne skrzydło. Ciągle, jak pani mówi, coś się dzieje.
Tak, panie doktorze, proszę zaakcentować, że jest to hospicjum na wsi. To bardzo ważne. Tak.
To jest ważne. Bogu dzięki widzimy, że powstają hospicja, czy na obszarach wiejskich, czy na takich obszarach, które są obszarami miejskimi, ale duże obszary wiejskie zaopatrują, zabezpieczają właśnie w tym zakresie. Bardzo się z tego cieszymy, że to nasze szaleństwo, ta nasza odwaga stała się też inspiracją dla innych, że można coś takiego po prostu zrobić, że to jest potrzebne i że się da najzwyczajniej w świecie.
A więc, panie doktorze, pani doktor, macie taką formę jak hospicjum stacjonarne od roku, ale jeszcze oprócz tego macie hospicjum domowe, od którego zaczynaliście. Pani doktor Ewa Stankiewicz.
Tak, mamy od 12 lat działające na terenach wiejskich hospicjum domowe, które pomaga osobom starszym, nieuleczalnie chorym u kresu życia w ich domach i obejmujemy opieką osoby zarówno samotne, jak też osoby współzamieszkujące z rodziną. Życie na wsi nie jest życiem takim kolorowym, jak się nam wydaje. Tutaj wszędzie jest daleko, wszędzie jest ciężko.
Tym bardziej,
ciężko,
że działacie na terenie takim specyficznym, chociaż każdy teren jest jakiś charakterystyczny.
To prawda, jesteśmy i kulturowo, i religijnie bardzo zróżnicowani i to wymaga też szczególnego podejścia. Ale wszędzie jest po prostu daleko. To są tereny wyludnione, tereny dalekie od aglomeracji.
To jest Podlasie, przypomnijmy. Tak.
To są, tak, Podlasie, teren przy granicy, więc jest wszędzie daleko. Powtórzę jeszcze raz. Nasi chorzy to osoby, tak jak powiedziałam, najczęściej samotne, jako że niestety, ale wsie się wyludniają. Tutaj średnia wieku też jest dość wysoka i jeżeli nawet jest małżeństwo, to osobą 80-kilkuletnią zajmuje się jej współmałżonek w podobnym wieku. Prawda? Tak. Czyli oboje są tak naprawdę z racji na wiek i na obciążenia choroby osobami, które wymagają wsparcia i pomocy w każdym zakresie. I bardzo często jest tak, że ta osoba, która opiekuje się swoim chorym, jest bardziej schorowana niż osoba leżąca z powodu innego nawet niż udar. I też wymaga tego wsparcia. I takiego wsparcia właśnie udzielamy na naszych terenach.
Tak, zaraz będziemy jeszcze dokładniej mówili o specyfice tego wsparcia, ale następna forma, bo to wyczytałam, zresztą nie tylko wyczytałam z waszej strony, ale przecież tyle już tych audycji, tyle spotkań z wami, też bardzo ważną formą waszego działania, waszej fundacji hospicyjnej, ja mówię tak oczywiście najogólniej, jest edukacja, prawda?
Nauczamy rzeczywiście na bardzo różnych poziomach, dlatego że proszą nas o wykłady uczelnie medyczne. Miałem wykłady w Poznaniu, w Białymstoku, w Lublinie, w Warszawie dla studentów medycyny, czy zajęcia warsztatowe. Jesteśmy zapraszani przez inne szkoły. Miałem zajęcia w podyplomowych szkołach policealnych, medycznych. Mamy praktykantów i praktykantki z tych szkół u nas i to jest jakby jedna ta część edukacji dla profesjonalistów, dla profesjonalistek. Druga część to jest ta edukacja, dzięki której mamy tak wielu przyjaciół tu w regionie. Nie odmawiamy, z przyjemnością jeździmy do uniwersytetów trzeciego wieku w regionie, do kół gospodyń wiejskich i to są osoby, które od nas, od naszych fachowców, od psychologa, od fizjoterapeutów od pielęgniarek dowiadują się, w jaki sposób pielęgnować bliską sobie osobę, osobę, która z nimi razem mieszka, żeby tak jak to tylko możliwe oszczędzić własne siły.
I jak też może się przygotowywać do czasu, kiedy już będziemy niesprawni, nie? Bo tak sobie myślę, że jakieś no, taką pigułkę wiedzy, które ktoś dostaje, jak na przykład zmienić dietę, może tryb życia, prawda? Żeby jak na dłużej być sprawnym, to wszystko pomaga.
Tak, no to jest, to poruszyła Pani ogromnie ważny temat, którego się czasami udaje, że go nie ma, mianowicie profilaktykę. Tak. Wszyscy myślimy, że profilaktyka dotyczy osób zdrowych, żeby nie zachorowały. Ale ja próbuję tłumaczyć, jeżeli ktoś jest chory na raka, wiemy, że to choroba nieuleczalna i chodzi po własnym domu, ma możliwość się poruszać, to jest dużo zdrowszy od kogoś, kto jest też chory na raka i leży plackiem w łóżku. Ten, który leży plackiem w łóżku, znowu jest o wiele, wiele zdrowszy od kogoś, kto leży w łóżku i ma odleżynę na odleżynie. Mm-hmm. Więc jest o co zawalczyć także u kresu życia, właśnie o to zdrowie u kresu życia, o ten komfort życia, komfort chorowania, który dzięki właśnie tym zajęciom, tej edukacji, tej profilaktyce, także u kresu życia, ten komfort może być dużo lepszy, a można wskutek zaniedbania zupełnie narazić człowieka na zupełnie, zupełnie niepotrzebne cierpienie.
Tak, tak sobie myślę, że właściwie poprzez tę edukację, szczególnie, bo do profesjonalistów to ja rozumiem, prawda? Natomiast do tych tak zwanych zwykłych ludzi, do nas, to też jest o tyle, ta edukacja jest o tyle ważna, że jak gdyby zmusza nas do brania odpowiedzialności troszeczkę za swój los, za swoje życie, prawda?
Edukacja i profilaktyka to też wejście o krok wcześniej niż tak naprawdę według kryteriów NFZ-u pacjent wymagałby tej opieki, bo jeżeli możemy zaopiekować się osobą, która trafia po udarze do domu i jest osobą całkowicie leżącą i zależną i zapewnimy jej materac przeciwodleżynowy, odpowiednio nauczymy rodzinę pielęgnować i opiekować się takim chorym, nie dopuścimy do rozwoju odleżyn, które podniosą, prawda, i ból, i cierpienie, frustrację rodziny i też sytuację całej rodziny, a przede wszystkim tego chorego.
Tak. Ograniczą też jego cierpienie czysto fizyczne również.
Dokładnie, tak. I no, nie oszukujmy się, ale też obniżą koszty opieki, ponieważ opatrunki specjalistyczne, mimo refundacji, one nie są tanie. A tak w tej chwili należy postępować.
Poza tym niewystarczające często są, Państwo wiedzą najlepiej, prawda? Niewystarczające w ilości.
Oczywiście. To też rehabilitacja, którą możemy wdrożyć odpowiednio wcześnie, aby taką osobę uaktywnić, usprawnić, nawet w obrębie łóżka, tak aby leżąc w tym łóżku mogła samodzielnie zjeść kanapkę, napić się choćby z butelki, niekoniecznie z kubka, ale aby ta osoba mogła mieć odrobinę samodzielności w obrębie tego mikroświata własnego łóżka, w którym się jest w stanie poruszać. To też możliwość takiego uaktywnienia tej osoby, aby z osoby leżącej była osobą siedzącą, być może w perspektywie chodzącą. I to jest ta edukacja, na którą my bardzo mocno kładziemy nacisk. Chciałabym też powiedzieć o innej stronie edukacji. O tej edukacji doktor nie wspomniał, ale też spotkania z dziećmi na temat umierania.
Tak.
To jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, kiedy chronimy dzieci przed problemem śmierci, przed problemem przemijania, a dziadek, babcia, ciocia, wujek, mama, tata nie przechodzą do innego pokoju, tylko umierają. I rozmowy z dziećmi na temat tego procesu choroby, umierania, na temat śmierci, nazywając po imieniu, są w tej chwili niezwykle ważne i my też widzimy i doświadczamy, jak one bardzo otwierają dzieci i otwierają rodziny na rzeczywistość tego świata. Śmierć jest elementem życia i te dzieciaczki im wcześniej też poznają temat śmierci, nie ma w nich lęku, nie ma. W rodzinach wielopokoleniowych śmierć i odchodzenie była czymś naturalnym.
Tak, no, taki powrót do wartości, które kiedyś były, które przez wiele lat teraz zostały jakoś zapoznane, prawda?
Tak, i powrót do wartości, o których zapomnieliśmy.
Tak, tu pani doktor, tu przypomnę, zaraz mi się skojarzyło, pan doktor w skromności swojej nie włączył się, ale przecież pan doktor popełnił książkę na ten temat, Dziadek Franek i dokładnie...
Tak.
Jaki tytuł dokładnie, panie doktorze?
Tytuł książki jest właśnie Dziadek Franek. Wydała edycja Świętego Pawła książkę, do której inspiracją stały się właśnie tych nielicznych kilka rodzin wielopokoleniowych, w których na wsiach doświadczyłem mądrości rodziców, którzy pozwalali dzieciom towarzyszyć w chorobie nieuleczalnej i umieraniu dziadków. Było to coś niesamowitego, kiedy mądrze tłumaczono każdy etap, czego babunia teraz, jak dziedziuś, musi być przewijana, czego dziadzia trzeba, jak dzieciąteczko karmić. I te dzieci to wszystko rozumiały, przyjmowały bez jakiegoś robienia z tego sekretu tajemnicy. Także można powiedzieć, że to oni stali się inspiracją, żeby tą książkę Dziadek Franek napisać. Książkę, która z tego, co wiem, ciągle żyje, dlatego że i nauczyciele prowadzą lekcje z małymi dziećmi korzystając z tej książki i rodzice dzwonią do mnie, że też zdarza się, jedna z mam zadzwoniła, mówi, co pan narobił, trzeci raz każą sobie to w kółko czytać przed snem, nie? Więc jest coś takiego, że bardzo się też cieszę, że ta książka po prostu
żyje
cały
czas, tą
rzeczywistość i działa, robi coś dobrego.
Tak, dziękuję za te może takie wstępne informacje, bo panie doktorze, przypomnę, kiedy rozmawialiśmy, umawiając się na audycję, to pan sam zasugerował, żeby jakoś poprowadzić rozmowę w kierunku godności osób chorych, niepełnosprawnych, umierających. I tak myślę sobie już tu pewne elementy, jak gdyby takie podkreślania, budowania godności, o tym już państwo zostały tutaj już podniesione. Ale gdybyśmy tak od początku zaczęli, czym jest ta godność i dlaczego o nią trzeba dbać? Nie wiem, czy ktoś z państwa...
Proszę państwa, tak, czy to jest też miejsce, żeby próbować tutaj przytoczyć definicję godności. Jest pewną przyrodzoną, niezbywalną cechą, którą mamy dlatego, że jesteśmy ludźmi.
Te
definicje są mniej, bardziej precyzyjne. Część z nich potrafimy czytając zrozumieć, część jest skomplikowanym filozoficznym językiem omówiona, ale to nie ma aż takiego znaczenia, że dlatego, że każdy z nas intuicyjnie czuje, co to jest godność i intuicyjnie czuje, kiedy ta jego godność zostaje naruszona.
Tak.
Opowiadała mi moja koleżanka, pani doktor, która zbliża się teraz do 70 i mówi do mnie, co się stało? Ja rzeczywiście widzę w lustrze, że jestem pomarszczona trochę bardziej niż 10-15 lat temu, że się garbię chodząc, ale dlaczego ludzie, którzy ze mną rozmawiają na przykład w urzędzie, traktują mnie jakbym była małym dzieckiem? Dlaczego do mnie ciumciają, dziubdziają? Dlaczego mówią, jakby ja bym straciła wszelki rozum?
Aha,
ja
tak.
Tylko jestem trochę starsza i bardziej pomarszczona.
Mhm.
Mówi do mnie pacjentka, czy pacjent, jak to jest, że no, 2 dni temu, jak jeszcze chodziłem po ulicy, mówiono do mnie, panie Janie, a teraz słyszę, leżąc w tam, Janku, przesuń się, Janku, posuń tyłek,
albo
Janku,
dziadku,
coś tam,
tak?
Się Janku, albo dziadku, znowu, że się obsikał.
Tak.
I osoby, nawet nie potrafiące podać definicji godności, doskonale wiedzą,
czują,
kiedy się tą godność ich narusza, kiedy się robi właśnie...
Tak.
Postępuje właśnie w taki sposób.
Panie doktorze, zgadzam się z panem, bo też szukałam oczywiście, bo myślałam sobie, jak przeprowadzić tę rozmowę z państwem, szukam jakiejś definicji, ale my tak, to co pan powiedział o tym, że my czujemy, czym jest godność po prostu. Ona jest niezbywalnie związana z tym, że jesteśmy po prostu osobą ludzką, stworzoną,
tak,
prawda, przez Pana Boga i tak dalej.
Tak.
Ale jeszcze jest godność odczuwana subiektywnie, prawda? Wtedy, kiedy nam się świat wali, prawda? Kiedy, no, państwo lepiej wiedzą ode mnie, kiedy jest trudna diagnoza, kiedy nagle staje się niepełnosprawny, nieużyteczny, wydaje mi się, kiedy potrzebuje opieki innych osób, kiedy mój wygląd się zmienia, prawda? To moje poczucie godności może zostać jakoś zachwiane, prawda?
I tym bardziej w takim...
Pani doktor? Teraz pani doktor.
I tym bardziej w takim momencie, kiedy cały świat gdzieś tam pada w gruzach, ważne jest, aby ta osoba mogła odczuć, że jest ważna, jest kochana, jest potrzebna.
Pani doktor odpowiada, bo ja zaraz chciałam spytać, i co trzeba robić, żeby to... I pani doktor już odpowiada. Tak, proszę.
No, troszkę zburzyłam porządek, ale...
Nie, to bardzo dobrze.
Widzimy,
to rozumiem, pani doktor, przepraszam, rozumiem, że pani doktor zgadza się ze mną, że w sytuacjach choroby godność może, moja osobista godność może zostać zachwiana, prawda?
Tak, oczywiście. I my to widzimy i widzimy też, jak przeżywają to nasi pacjenci, nasi podopieczni. Pan profesor, który do tej pory chodził ubrany w garnitur, któremu się kłaniano, który był poważany, nagle staje się osobą leżącą, zależną i osoba bezdomna, która też staje się osobą leżącą i wymaga opieki. Ta godność, ona jest wpisana w nas wszystkich i w każdej sytuacji musimy zatroszczyć się o to przy każdej osobie w sposób szczególny, aby zachować poczucie takiej intymności, poczucie bycia osobą ważną, potrzebną, niezależnie czy ta osoba pełniła w swoim życiu jakieś ważne stanowisko, czy też była osobą, wobec której też pełniono te różne czynności.
To co jest ważne, pani doktor, jeżeli chodzi o waszą działalność, o hospicjum? Bo ja oczywiście już mam jakąś odpowiedź, prawda? Ale ciekawa jestem, co państwo powiedzą. Co jest ważne, żeby wzmacniać, żeby odbudowywać może najpierw poczucie godności?
Uważność na drugą osobę, zatrzymanie się przy tej osobie.
Czas, tak? Można powiedzieć czas?
Tak. To moje takie też osobiste doświadczenie, że wizyta, czas obchodu nawet, kiedy przechodzę od łóżka do łóżka, a kiedy też przysiądę przy osobie i porozmawiam zwyczajnie. Kiedy owszem, trwa to wszystko dłużej, ale widzę, jak to są bezcenne chwile, wobec podarowane tak naprawdę, owszem, pacjentowi, ale też sobie. Czas, którego nie da się w żaden sposób powtórzyć, którego nie da się nadrobić, jedyny w swoim rodzaju.
Tak, ja tu sobie wypisałam, bo takie hasła wypisuję przed każdą audycję, sobie tak zwane słowa klucze, wokół których staram się, żeby rozmowa krążyła. I napisałam sobie tutaj, jeżeli chodzi o postawę lekarzy, czy służby zdrowia wobec osoby chorej, ciężko chorej, to obecność, czas, empatia. Tak, to chyba się zawiera w tym, co państwo, pani powiedziała, pani doktor, prawda? Bo tak. Bez empatii pani nie przysiądzie na tym łóżku. Jeżeli nie da sobie pani możliwości, jak gdyby takiej zatrzymania się, to też nic z tego nie będzie, bo nie pozna pani tej osoby, prawda?
Nie poznam, jeżeli się nie zatrzymam.
Właśnie.
Nie poznam, jeżeli nie porozmawiam z osobą, jeżeli nie popatrzę przez dłuższą chwilę w oczy tej osoby, niezależnie od tego, kim tak naprawdę jest, bo powtórzę jeszcze raz, nie stanowisko, nie majątek decydują o naszej godności, ale to wewnętrzne coś, czego nie da się mu temu nazwać imienia. Ta godność jest wpisana w nasze życie, w nasze jestestwo, w fakt bycia człowiekiem. Jeżeli ofiaruję drugiej osobie czas, ofiaruję moje spojrzenie, ofiaruję zatrzymanie się, dotyk, uważność na to, co w danym momencie jest tu i teraz, ta osoba jest zaopiekowana.
Tak. Pani doktor, dziękuję. A pan doktor Paweł Grabowski, co na ten temat?
Zgadzam się w 100%. Myślę, że trzeba by jeszcze tylko to powiedzieć, tak? Bo oczywiście mówimy, że chcę usiąść, chcę poświęcić czas, chcę poznać pacjenta, poznać podopiecznego. Ważne, żeby profesjonalny personel medyczny uznał, że to także ma wartość. A to oznacza, że pacjent musi być w centrum moich kolegów, moich pracowników zainteresowań. Nie procedura medyczna, nie osobodzień. Nie święty spokój, ale właśnie pacjent. Dlatego, że jeżeli będę chciał tylko spokojnie dożyć do końca dnia, nie angażując się w to wszystko, to nie będę osobą empatyczną, nie dam tym ludziom tego, czego tak naprawdę potrzebują. Ja czytałem podręcznik propedeutyki medycznej, czyli takich postaw medycznych, przez ponad 200 lat. I tam napisał autor tego podręcznika, jak to jest, że rezygnujemy z tak prostego lekarstwa, jakim jest współczucie, poświęcenie czasu człowiekowi, okazanie jemu szacunku. I wtedy nawet najprostsze leki inaczej działają. Najprostsze metody lecznicze działają lepiej niż najbardziej skomplikowane. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, ale jest to ważne,
ale
żeby rzeczywiście tak...
Prawda niezwykła, bo przecież wiadomo, że jeżeli człowiek będzie miał poczucie, człowiek chory będzie miał poczucie własnej wartości, zobaczy, że coś znaczy, jego siły się wzmacniają, a więc taka chęć do przezwyciężania tych wszystkich trudności związanych z cierpieniem, z chorobą, prawda?
Dlatego tak ważne jest kształcenie profesjonalistów. Nie tylko to, że my w fundacji, w hospicjum, kiedy spotykamy się z studentami, mówimy, jak ważny jest właśnie ten aspekt leczenia, ten aspekt chorowania. Ale dobrze, żeby takie zajęcia były też w uczelniach medycznych, żeby kształcić lekarzy, pielęgniarki, pozostały personel medyczny, że to jest równie ważne, że to jest elementem profesjonalizmu. To, że jestem, to co kiedyś jedna z pań, które u nas zatrudniają, powiedziała do mnie, to będę robić, a to nie jest w moim zakresie obowiązkiem. Ja mówię, proszę pani, jest zakres obowiązków wynikający z podpisanej z nami umowy, jest zakres obowiązków wynikający z bycia człowiekiem.
O właśnie.
Jeżeli ktoś potrzebuje się napić, to dam mu się napić przechodząc obok, a nie przejdę obojętnie. Jeżeli ktoś się zachwieje, to go podeprę, zapytam, co jemu jest potrzeba, to tego nie potrzeba podpisywanych umów.
Tak.
Do tego wystarczy być człowiekiem.
Właśnie. Zauważenie. Tak sobie myślę, pani doktor i panie doktorze, że może wy, państwo, którzy tworzą hospicjum, pracują w hospicjum, może mają lepszą sytuację, że nie, może nie goni was tak czas. Przepraszam, nie wiem, może to, co mówię, nie jest mądre, ale myślę sobie, jak jestem w ośrodku zdrowia, czy na SOR-ze, prawda, od czasu do czasu się zdarza, że komuś towarzyszę i widzę mnóstwo ludzi oczekujących. Mało czasu lekarz ma na to, żeby tak naprawdę spojrzeć w twarz osobie chorej, prawda?
Mało, ale trzeba go dobrze wykorzystać. Aha. To jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wykorzystując go w sposób, traktując pacjenta przedmiotowo, niestety też się wypalamy. To też nam szkodzi, nam personelowi medycznemu. Mm-hmm. To nie jest zdrowe nie tylko dla pacjenta, ale także i dla nas. O tym zapominamy.
Tak myślę sobie, pani doktor, chciała pani być coś tutaj do tego?
Tak, chciałabym o takim też moim osobistym doświadczeniu.
Proszę
bo
bardzo.
Kiedy powiedziała pani o tym tłumie, który jest w placówce służby zdrowia, moje osobiste doświadczenie jest takie, że jeżeli ja zaczynam się w takiej sytuacji śpieszyć, bo jest dużo ludzi, bo oni czekają, bo każdy potrzebuje pomocy. Ta wizyta i spotkanie z drugim człowiekiem, który potrzebuje pomocy, który z jakiegoś powodu przychodzi po tą pomoc, jest w sytuacji mojego pośpiechu jako lekarza bardzo nieefektywna, niezadowalająca, niż w momencie, kiedy ja przestaję się śpieszyć. Daje to poczucie bezpieczeństwa danej osobie, ale też komfort tej wizyty jest zupełnie inny. I proszę mi uwierzyć, ale kiedy ja sobie mówię stop, nie śpieszę się, robię wszystko tak jak trzeba, dając odpowiedni czas pacjentowi, można naprawdę dużo więcej dać radości, satysfakcji pacjentom i przyjąć tych osób też więcej, mimo że jakby nie ja nie narzucam sobie wtedy tego tempa pracy.
Czyli tak, ta refleksja, ona daje możliwość lepszego wykorzystania kontaktu z chorym, tak?
Tak, tak. I pacjenci to czują, pacjenci to widzą i daje to rzeczywiście ogromną satysfakcję wtedy.
Tak, jeszcze chciałabym tutaj podjąć taki element, czy taką wartość budowania, odbudowywania wartości, godności człowieka ciężko chorego, jak wpływ, jak budowanie jego, jak budowanie, znowu nadużywam tego słowa, ale jak takie jego pozycja w rodzinie. Wtedy, kiedy rodzina, tak sobie myślę, kiedy rodzina widzi, że człowiek ciężko chory, który wymaga wielu zabiegów ze strony rodziny, rodzina często zmęczona, ale czy kiedy widzisz, że przyjeżdża ktoś z hospicjum i jak gdyby traktuje tę moją osobę chorą w domu z pełną taką życzliwością, z uwagą, po prostu poważnie, to też może pomóc otoczeniu, prawda?
Tak, chociaż proszę, rodzina to jest pewien system, to jest pewien organizm, który w taki, a nie inny sposób nauczył się radzić sobie z problemami, z sytuacjami kryzysowymi. I jedziemy do domu, gdzie oni wiedzą, że jeżeli nie nakrzyczą na lekarza, nie nakrzyczą na pielęgniarkę, to niczego nie załatwią. I my musimy na przykład długi czas się oswajać, że na nas nie trzeba krzyczeć, że na nie można normalnie rozmawiać. Są domy, gdzie osoba, która jest chora, krzywdziła całą resztę. Był pan, który przez całe życie pił, przepijał pensję, znęcał się nad rodziną, nagle stał się osobą zależną. To będzie inaczej ta opieka wyglądała i tej rodziny, i nasza nad nimi, niż tam, gdzie kochali się całe życie i nagle ukochana mama, czy najukochańszy tata przestał być sprawny i damy mu, nieba mu przychylimy, żeby było wszystko dobrze. Inaczej chcą wszyscy przychylić nieba, mamie czy tacie, ale mieszkają w dwa miasta dalej, kraj dalej, bo sytuacja wymusiła wyjazd. I przeogromne wyrzuty sumienia nie jestem w stanie im pomóc, bo nie zostawię własnych dzieci, własnej pracy po to, żeby być przy nich ciągle. Jak ja im mogę pomóc? To są bardzo różne sytuacje i nie damy pewnie jednej recepty.
Tak, panie doktorze, bardzo dziękuję za tę refleksję. Państwo dotykają życia po prostu. I widzą państwo, że to jest właśnie, że życie jest bardziej skomplikowane i różnorodne niż to, co można wyczytać gdzieś, wykoncypować, prawda?
Tak.
Czy coś jeszcze powiemy, czy możemy oddać głos radiosłuchaczom?
Ja bym też powiedziała o sytuacji takiej, kiedy pacjent jest przyjmowany pod opiekę hospicjum stacjonarnego. Wiele osób ma wyrzuty sumienia, że oddaje swojego bliskiego, że ze strony otoczenia, bo ty nie walczysz, bo ty nie chcesz, a to nie tak. To, że pacjent trafia do nas pod opiekę ośrodka stacjonarnego, świadczy też o takim ogromnym zaufaniu do nas, ale też o tym, o tej trosce o swojego chorego, że ja nie dam rady w domu się opiekować, nie jestem w stanie medycznie, profesjonalnie zapewnić na tym etapie chorowania odpowiedniej pomocy i powierzam bliską osobę waszej opiece. Powierzam, nie oddaję, ale powierzam. I to jest czas, kiedy my jako zespół hospicjum stacjonarnego możemy objąć medyczną, profesjonalną opieką taką osobę. Możemy zapewnić wszystko, co jest potrzebne i niezbędne, a najbliższa osoba może w tym czasie po prostu być. Może siedzieć, może trzymać za rękę, może rozmawiać.
Może i powinna, pani doktor,
może
prawda?
Po prostu
tak towarzyszyć.
Być, czyli budowanie też tego poczucia bezpieczeństwa rodziny, która powierza nam swojego chorego. Nie oddaje, podkreślam, tylko powierza naszej opiece, ale dzięki temu może autentycznie w tym czasie bardzo trudnym po prostu być ze swoim najbliższym.
Tak.
I to są chwile takie bezcenne, których się nie da w żaden sposób powtórzyć. Nie umieramy dwa razy. Tak jak nikt z nas nie rodzi się dwa razy do życia, tak nikt nie umiera dwa razy. Czasu umierania nie da się powtórzyć. Nie da się odtworzyć tych chwil, które często po śmierci bliskiego słyszymy, a bo zmarnowałem tyle czasu. Tutaj to pozwala na docenienie tego czasu i na rzeczywiście przeżywanie każdej chwili w sposób taki zwielokrotniony. Na bycie, na towarzyszenie.
Tak, właśnie. Pani doktor, ja bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Ja tutaj często w tych audycjach właśnie o tym mówię, jakoś opierając się o świadectwa ludzi, którzy towarzyszą osobom ciężko chorym, umierającym. Nawet niedawno była taka audycja, kiedy właśnie mówię o tym powierzaniu, po czym słyszę telefon często po audycji, a ja bym nigdy nie oddał mojego chorego. To chyba mówi ktoś, kto nie rozumie, że mogą być bardzo różne sytuacje, że powierzenie chorego często, jak gdyby pomaga mu w znoszeniu tego bólu, w którym jest, bólu i fizycznego, i duchowego, i psychicznego, prawda?
A ja bym powiedziała, tak, że jest też wyrazem troski i miłości.
Właśnie.
O tę osobę, którą powierzamy opiece hospicjum. Bo jeżeli są sytuacje bardzo różne, ale jeżeli jest skrajne wyczerpanie opiekuna, jest osoba, która wymaga 24-godzinnej opieki, podawania leków dożylnych, kroplówek, tlenu, zmieniania pampersów, karmienia, mycia, to nie oszukujmy się, ale jest taki moment, kiedy opiekun jest skrajnie wyczerpany i nie zauważy pewnych sygnałów ze strony swojego chorego, i nie będzie miał czasu ani siły na to, żeby po prostu usiąść, porozmawiać, pobyć, ponieważ jest ciągła gonitwa. Pampers, mycie, karmienie, leki, kroplówki. Więc jest moment taki w chorowaniu, kiedy ogromną troską jest powierzenie opieki komuś z zewnątrz.
Mm-hmm. I to wielu osobom często,
jest
bo często...
Jest to bardzo trudne. Więc nigdy nie oceniamy, nigdy nie, tak, nie mówimy, co jest... Nie oceniamy przede wszystkim, ale widzimy też w tym taką troskę o osobę chorą i o siebie i stanięcie w prawdzie. Mogę, nie mogę, nie daję rady.
Tak, my tutaj w tych audycjach często mówimy o takiej sytuacji i fizycznej, i duchowej, i emocjonalnej opiekunów, że też ważne jest, żeby to, co pani doktor powiedziała przed chwileczką, stanięcie w prawdzie, nie jestem już w stanie, nie mam takich umiejętności. Prawda? Liczy się ten mój chory człowiek, a nie moja pozycja, nie mój lęk, jak będę oceniona przez sąsiadów i tak dalej.
Tak, prawda? Tak właśnie to chciałam powiedzieć. Ocena sąsiadów i rodziny, tylko stanięcie w tej prawdzie.
Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że to już, panie doktorze, możemy już oddać głos radiosłuchaczom.
Oczywiście, myślę, że to bardzo pięknie wszystko zostało powiedziane.
Tak. Ja jeszcze, dobrze, najpierw oddamy głos radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, dzisiaj mówimy o opiece hospicyjnej. Najogólniej mówiąc, tutaj zatrzymaliśmy się na takiej kategorii godności osób obłożnie chorych, powiem tak najogólniej. Osób, które wymagają wspierania, opieki osób, profesjonalistów i rodzin. Mogą Państwo włączyć się w naszą audycję 655-23-55, 655-23-56, Polska Północna Południowa, 56 to numer kierunkowy do Torunia, dwa numery w naszej rodzinie, numery telefonów w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200 oraz dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48-56-655-23-33 i 655-23-66. Drodzy Państwo, a w studiu, nie w studiu, ale z nami w audycji uczestniczą pan doktor nauk medycznych, pan doktor Paweł Grabowski, szef hospicjum proroka Eliasza oraz pani doktor Ewa Stankiewicz, która pracuje również w hospicjum. Prosimy bardzo, już odbieramy telefony. Halo? Halo?
Szczęść Boże, mówi Wanda z Krakowa.
Witamy pani Wando.
Bardzo bym prosiła o powtórzenie tytułu jeszcze raz dla innych. Ja to zapisałam.
Książki.
Dziadek Franek. Tak. Bo to jest bardzo ważny temat.
Panie doktorze, proszę.
Tak, w tej audycji o hospicjum było to tylko, była wzmianka o tym, jak należy rozmawiać z moimi dziećmi na temat śmierci najbliższych. Ja miałam takie doświadczenie 30 lat temu, kiedy mój syn miał 4 lata i bliska osoba w domu miała już 90 i chciałam przygotować mojego syna bo wiedziałam, że jak umrze osoba, będziemy mieli mało czasu dla dziecka, więc powiedziałam mu, słuchaj, babcia jest już bardzo stara i być może, że Pan Bóg ją powoła do siebie. I mówiłam, on to wiedział, że przychodzimy od Pana Boga na ziemię i wracamy do Pana Boga. I Pan Bóg może powołać babcię. Spotkał się w przedszkolu, że dziecko zmarło, że my tego nie wiemy kiedy, bo czasami młodzi w wypadku zginą i wracają do Pana Boga. Kiedy babcia umrze, trzeba się wtedy zająć jej kotem, tak? On to wiedział i powiedziałam mu, że przecież nie duch babci, natomiast ciało zostanie, złożymy uroczyście do trumny i będzie pogrzeb. Wytłumaczyłam to 4,5-latkowi. Kiedy pół roku później zmarła babcia, mój synek powiedział, no tak, teraz trzeba zająć się kotem. Wiedział już wszystko, co trzeba zrobić. To są bardzo ważne rzeczy.
Tak, dziękujemy Pani bardzo. Powiem tylko, że my na temat towarzyszenia czy przygotowywania dzieci również mówiliśmy, a szczególnie przy okazji tej książki z panem doktorem Pawłem Grabowskim. Panie doktorze, proszę powtórzyć może tytuł.
Książka ma tytuł Dziadek Pranek. Jeżeli wstuka się ją w wyszukiwarki łącznie z nazwiskiem autora Paweł Grabowski, to będzie można prawdopodobnie przez internet ją kupić. Tak jak mówię, inspiracją dla mnie były mądre mamy. Także ja z przyjemnością wysłuchałem tego, co pani tutaj powiedziała, bo macie w sobie tyle mądrości, że właśnie można o tym książkę napisać. I o tym ona właśnie jest.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do nas. Nie ma teraz telefonu, ale czekamy na Państwa telefony. Jeszcze mamy około 20 minut czasu. Przypomnę, że w naszej audycji uczestniczą pani doktor Ewa Stankiewicz oraz pan doktor Paweł Grabowski z Hospicjum Proroka Eliasza z Michałowa albo z Makówki, bo przecież teraz w Makówce jest hospicjum. Mamy telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Czy ja się dołączam?
Tak, oczywiście, słuchamy Panią.
No, ja jestem akurat wolontariuszką w hospicjum w Białymstoku już od ponad roku czasu. Jestem doświadczoną, można powiedzieć, dlatego że 13 lat temu mój mąż odszedł z hospicjum właśnie naszego tutaj w Białymstoku. I jak słucham tej audycji tutaj, wypowiedź pani doktor i pana doktora, to wszystko jest tak naturalne, co pani doktor powiedziała, że właśnie my chorych nie oddajemy, bo oddaje się psa do schroniska, a właśnie chorych kładziemy. Ja zawsze, jak spotykam się z kimkolwiek, to mówię, nie mówcie, nie używajcie takiego słowa oddać. Oddać to możemy komuś jakiś dług. Tak jak powiedziałam, psa do schroniska, ale nigdy człowieka. Człowiekowi my przenosimy jakąś ulgę. Miałam niedawno, 2 tygodnie temu, chorego, który był w agonii, jak przyszłam, bo ja chodzę raz w tygodniu, dlatego że mam inne obowiązki, a już jestem troszeczkę w starszym wieku, więc mogę tylko jeden dzień w tygodniu przychodzić, ale przychodzę z reguły na nie mniej jak 7 godzin. Ten pan, który właśnie odchodził, był w bardzo ciężkim stanie, już mało było życia z nim, więc ja skierowałam swoje kroki do niego, przy łóżku stałam. I kiedyś moja mama świętej pamięci mówiła tak, że jeżeli ktoś kona, to módl się i mów do niego, bo przez 2 godziny człowiek słyszy to wszystko. Więc ja do tego pana, bo jakoś tak po prostu miałam sentyment, bo często zachodzę, bo są osoby, które jeszcze kontaktują się, coś odpowiadają, no i jakoś on tak przyciągnął mnie do siebie i ja wtedy wzięłam różaniec w rękę, usiadłam na taborecie koło tego pana, wzięłam drugą ręką jego za ramię i mówię, teraz będziemy żałować, zrobimy szczery żal za grzechy, będziemy żałować za swoje grzechy, które popełniamy z czystych takich ludzkich ułomności, skromności. I taki żal, że za grzechy żeśmy poczynili. I wzięłam się za koronkę, odmówiłam koronkę. Potem inne odmówiłam litanie do świętego Józefa, bo to akurat pan Józef. I patrzę, już nie oddycha, myślę, no już chyba pan Bóg zabrał. Nie, znowu oddech chwycił. I tak co jakiś czas podchodziłam do niego i tak nawet byłam taka trochę zawiedziona, bo do końca mojego dyżuru nie odszedł, ale okazało się, że jak przyszłam na następny dyżur, to właśnie pielęgniarka mi powiedziała, że w nocy odszedł.
Tak, dziękujemy pani bardzo. To myślę, że to pokazała pani sposób towarzyszenia wolontariuszki przy łóżku chorego. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy panią. Panie doktorze, albo pani doktor, czy jakiś
komentarz? Ja bym chciała tutaj powiedzieć o tym, jak bezcennym darem są wolontariusze w hospicjum.
Właśnie, tak.
I bardzo dziękuję za wypowiedź mojej przedmówczyni. Ludzie, którzy nagle znajdują się w sytuacji choroby, są bardzo samotni. I ta samotność jest ogromnym cierpieniem. Nie uśmierzymy jej żadnymi lekami, nie uśmierzymy podawaniem morfiny, kroplówek. Jakby nie ten kierunek działania. Tym, co jest bezcenne i tym, co nam pomaga wręcz często zmniejszyć ilość podawanych leków przeciwbólowych czy uspokajających w niektórych sytuacjach, to jest właśnie towarzyszenie
obecność,
i obecność drugiej osoby. I tutaj wolontariusze, którzy pojawiają się w hospicjum, którzy wnoszą ze sobą mnóstwo radości, energii, którzy po prostu zatrzymają się przy łóżku chorego, pomodlą się tak jak ta pani, poczytają książkę, porozmawiają, potrzymają za rękę,
poświęcą czas, na krótki są po prostu,
spacer, tak. Którzy po prostu ofiarują swój czas tej drugiej osobie, są po prostu skarbem. I za takie skarby, no ja tutaj też bardzo, bardzo wszystkim wolontariuszom dziękuję, że im się chce, prawda?
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy też za wolontariat, przepraszam, ale za taki wolontariat, proszę, gdzie są panie fryzjerki, gdzie mówi się, że pacjent chory. Przecież ten pacjent chory, nagle kobieta nie przestaje być kobietą.
Też chce wyglądać.
Potrzebuje wyglądać. Więc ten fryzjer, kosmetyczka, ktoś, kto przyjdzie i też dotknie.
Zadba o ten wizerunek zewnętrzny po prostu.
Dokładnie.
Tak. Pani doktor, ponieważ mamy telefon następny, a czas nam umyka. Tak?
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże, Alicja z Archidiecezji Łódzkiej.
Witamy pani Alicjo.
Ja dzwonię z pozycji babci, która ciężko zachorowała. Przepraszam, troszkę łamiący głos. Mam takie ogromne szczęście, że mieszkam z córką, jej mężem i jej czwórką dzieci, moimi wnukami, którzy w tej ciężkiej chorobie naprawdę są takim czynnikiem, który oprócz lekarstw i opieki medyczno-lekarskiej odgrywają ogromną rolę, bo i wożą mnie do lekarza i pomagają przy zwyczajnych, codziennych sprawach. Także wszystko to, co państwo mówicie, ma ogromne znaczenie. My tutaj mamy szczęście być tą rodziną wielopokoleniową i to się naprawdę przekłada na to, że ja od pół roku walczę o życie, tak szczerze mówiąc, bo choruję na białaczkę i mam szczęście leczyć się u pana profesora Robaka w Klinice Hematologii w Łodzi. I jest to naprawdę świetny lekarz i wszystkich tych lekarzy, których spotkałam na swej drodze, byli dla mnie bardzo serdeczni, ale tak jak państwo mówicie, ta empatia rodzina i ta możliwość powrotu do domu, gdzie na mnie czekają i pomagają, no jest nie do przecenienia i to jest ogromna wartość dodatnia. A przy tym modlą się o babci zdrowie, pytają, czy czegoś nie potrzeba. Najmłodszy wnuk ma 10 lat, najstarszy 18, więc już naprawdę umieją wiele zrobić. I są, tak jak jeszcze raz powiem, ogromnym wsparciem dla mnie ciężko chorej kobiety. I dzięki temu jest dużo takich promieni słonecznych w moim życiu i nie tracę nadziei.
Razem... I pani jest normalnie w centrum życia po prostu, prawda?
Można tak, powiedzieć. Można tak powiedzieć i to jest przy tym, już miałam wiele różnych załamań takich fizycznych,
ale jednak ciągle mówię o tym, że to jest no, oprócz modlitwy, wiary w Pana Boga, bo i ksiądz parafii się za mnie modli i wszyscy ci, którzy tam ze wspólnoty parafialnej, no to wszystko jest też nie bez znaczenia, ale i rodzina ma ogromne, ogromne znaczenie, za co jej ogromnie dziękuję i Państwu za tę audycję.
Dziękuję Pani Alicjo. I kiedy powiedziałam o tym centrum życia, pomyślałam sobie o czymś takim jeszcze, że Pani też żyje życiem swoich wnuków po prostu, prawda? Nie jest Pani skupiona tylko na swoich...
Powtarzamy, że to jest dla nas ogromna wartość. Ogromna wartość, że z wielką radością są. I to są świetne dzieciaki, dwoje starszych w tej chwili na Oazie, dwoje młodszych u babci w Dusznikach, więc świetna rodzina i ogromnie, ogromnie się cieszę, że
gratulujemy
mogę
Pani bardzo
w tych relacjach takich funkcjonować i wtedy, kiedy przychodzi kryzys, rodzina jest wsparciem. I
dziękujemy
za
Pani
to,
bardzo serdecznie i oby tak dalej, Pani Alicjo. Życzymy dalszej miłości w rodzinie.
Bóg zapłać serdeczne.
Dziękuję bardzo. Państwo, moi goście, jakiś komentarz?
Widzimy, jak ważna jest rodzina także w hospicjum stacjonarnym. Rzeczywiście najlepiej jest dożywać swoich dni we własnym domu. Dlatego utrzymujemy, dlatego będziemy mimo ogromnych braków personelu walczyć o to, żeby hospicjum stacjonarne funkcjonowało, żeby tą opiekę w domu wśród bliskich zapewnić. Ale też kiedy nas pytają rodziny naszych podopiecznych w ośrodku stacjonarnym, jakie macie godziny odwiedzin, to mówimy, u nas nie ma godzin odwiedzin. Proszę, może nie przychodzi o 3 w nocy, żeby wszystkich nie budzić, bo sobie śpią, ale tak, każda pora jest dobra, żeby ktoś bliski no, mógł mieć was blisko siebie.
Tak.
Niebywale ważne to wsparcie od rodziny na każdym etapie nieuleczalnej choroby.
Dziękuję bardzo. Odbieramy może ojcze ostatni telefon już, dobrze? Halo? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią. Halo.
Tak, tak, jestem. Ja jestem Ania z Wałbrzycha, szczęść Boże.
Witamy Pani Aniu.
Chciałam powiedzieć, że faktycznie Pani doktor miała rację, bo są takie sytuacje, że musi być chory w hospicjum, bo moja mama miała raka, takiego zaawansowanego i nie można było inaczej, bo tam były wlewy żylne, jakichś środków tych różnych przeciwbólowych, no i musiała być w tym hospicjum. Ale chodzi też mi o to, że nie miałam takiego szczęścia, bo jak mama była w hospicjum, to akurat była pandemia i nie można było
posiedzieć
przy mamie, potrzymać za rękę tak. I po prostu patrzyliśmy na nią przez okno do sali. Machaliśmy do niej i tam ją odwiedzaliśmy, także bardzo chcieliśmy być przy niej. Bo to jest ważne, ale przez pandemię nie udało nam się.
Ale mama widziała, że jesteście?
Tak, najpierw widziała, później już nie widziała.
Tak.
Nawet mój syn poprosił panią prezes hospicjum, żeby zaśpiewała mu piosenkę, którą ona mi śpiewała. Miała babuleńka kija sękaczego. I niech pani sobie wyobrazi, że ta pani prezes zaśpiewała mojej mamie. Mama właśnie jeszcze tak zerknęła do nas, nie? Przez szybę. Także mi tego bardzo brakowało. No niestety był czas pandemii. To chciałam powiedzieć, że nieraz nie można. No i właśnie, że czasami jest sytuacja taka, że musi być hospicjum. No i tyle. Więc już...
Tak. Dziękuję Pani serdecznie. To takie potwierdzenie tego, co goście nasi mówią. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Panią. Drodzy Państwo, Panie doktorze i Pani doktor, mamy około 6 minut do końca audycji. Mogą Państwo teraz, nie wiem, jakąś jeszcze refleksję wysnuć albo jakoś podsumować to, co było powiedziane do tej pory?
Tak? Oddaję głos doktor Ewie.
Pani doktor, tak.
Dziękuję bardzo. Wszystko, co zostało tutaj powiedziane, to przede wszystkim troska o naszego chorego. Pacjentem hospicjum jest zarówno chory, jak też jego rodzina. I niezależnie od tego, czy chory przebywa w domu, czy też w ośrodku stacjonarnym, my tę opiekę roztaczamy nad chorym i nad jego rodziną. oboje są tak samo ważni. Wiemy, że to, co powiedziała pani, jeżeli rodzina cierpi, cierpi tym bardziej pacjent. Jeżeli cierpi pacjent, cierpi rodzina. Naczynia połączone. Nie da się wspierać i pomagać tylko pacjentowi bez pomagania rodzinie w przejściu tego okresu umierania. Okres pandemii wprowadził mnóstwo dodatkowego cierpienia z powodu niemożności spotkania się, niemożności porozmawiania, bycia, towarzyszenia, dotknięcia, trzymania za rękę. I myślę, że jest to rana, która w sercach wielu, wielu rodzin będzie jeszcze długo sączyła. Ale wierzę, że tak jak mówimy, że czas jest lekarzem, ja wierzę, że ta rana też może być zabliźniona w jakiś sposób i wygojona w jakiś sposób, to każdy z nas odkryje. Odkryje na pewno, tak jak jedna z pań, być może w odpowiednim czasie pomoc komuś innemu, podarowanie tego, czego nie mogliśmy ofiarować naszemu bliźniemu, sąsiadce,
sąsiadowi. Bardzo dobra perspektywa.
Być może inna forma wolontariatu, może jest w naszej klatce ktoś, kto potrzebuje, żeby zanieść mu garnuszek zupy, być może jest ktoś, komu trzeba zrobić zakupy. To nie muszą być od razu wielkie dzieła, ale zwykłe, drobne, ludzkie gesty, w których wyraża się też nasza troska i miłość o tych, którzy są blisko nas. Nie tylko o nasze rodziny, ale o tych, którzy są blisko nas. Wolontariat hospicyjny jest wyzwaniem, jest trudny, ale jest przepiękny. I zapraszam do bycia wolontariuszem w każdym miejscu w Polsce, ale nie zaniedbując, tak aby nie była zaniedbana nasza najbliższa rodzina i aby to też nie było w okresie żałoby, powtórzę, w okresie żałoby lekarstwo na ból i na cierpienie, tak. bo każdą żałobę trzeba przeżyć mądrze, dobrze, tak aby strata też była wyleczona. Godność drugiej osoby, to pamiętajmy, że też sytuacje takie bardzo intymne. Osoba, której zmieniamy pampers, nie róbmy tego
w obecności, tak.
W obecności innych osób, tak. Upokarzając. To wszystko jest ważne. Myślmy czasem, jak to by było, gdybym rzeczywiście tą osobą, wobec której wykonuję pewne czynności, gdybym to była ja.
Tak.
Jak chciałabym ja być traktowana.
Tak, to otwiera się, pani doktor, nowy problem tu. Ja dzisiaj przed audycją sięgnęłam do Evangelium Vitae Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie on bardzo pięknie pisze o tej godności ciała między innymi. Prawda? To jest, tak. Otwiera się nowy zupełnie rozdział, można by zrobić. Oczywiście. Też aż konferencję na ten temat.
I dbajmy zawsze o to, żeby wszystko, co jest możliwe do zrobienia w czasie choroby i umierania, rzeczywiście było do końca zrobione. To jest czas, który się nigdy jeszcze raz w życiu nie powtórzy. Ja zawsze apeluję do osób, którym towarzyszę i które są pod naszą opieką. Nie zmarnujmy ani chwili.
Tak, pani doktor,
nie zapomnijmy, ponieważ... powiedzieć dziękuję, przepraszam, kocham, będę tęskniła, ale możesz odejść.
Tak, pani doktor, ponieważ już czas nam się kończy, ale chciałam jeszcze powiedzieć, pani mówi, nie zmarnujmy, ale też pytajmy fachowców, jak nie zmarnować tego czasu, prawda? Pytajmy
tak,
was,
tak,
którzy jesteście fachowcami przecież, jesteście, możecie pouczyć nas, możecie jakoś wesprzeć, ale też wskazać, jak być, prawda?
Tak. To jest bardzo ważny aspekt, który pani poruszyła. Czasem poruszamy się jakby troszkę tak we mgle, po omacku, a profesjonalista, osoba, która już przerabiała, mówiąc nieładnie, ileś tego typu sytuacji, może wysłuchawszy wskazać właściwy kierunek, którym można pójść.
Pani doktor, musimy kończyć. koniec.
Dziękuję.
Przepraszam, bo jeszcze pan doktor jest, bo tu kobiety zdominowały zupełnie. Panie doktorze, do pana należy podać tylko kontakt do was.
Proszę państwa, szukajcie na stronach internetowych hospicjumeliasz.pl. Wygooglujcie sobie hospicjum proroka Eliasza w Michałowie albo hospicjum w Makówce. Zaglądajcie na naszą stronę, tam jest dostęp do kanału YouTube także, gdzie można obejrzeć filmy. Klikniecie państwo raz i pojedziecie z nami do naszych podopiecznych, do domów na wsiach. Klikniecie raz, posłuchacie naszych wykładów o godności, o wspieraniu, o opiece. Zobaczycie, mamy w ramach edukacji też biuletyny elektroniczne, które można poczytać, jak zajmować się swoim bliskim. Jeżeli sami nie jesteście zbyt biegli w internecie, poproście kogoś z pokolenia niżej, żeby wam tam pomógł zajrzeć. Jeżeli ktoś zdecyduje się przesłać nam darowiznę, dostajemy jego adres i wtedy będzie taki biuletyn otrzymywał także do domu.
Tak.
Także
można. Panie doktorze, godzina 14.
A ja zapraszam jeszcze na Facebooka, polubcie naszego Facebooka i wtedy będziecie z nami na bieżąco w każdej sytuacji.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy państwo, zdaję sobie sprawę, że jeszcze moglibyśmy snuć tę rozmowę, ale nie, czas jest tutaj nieubłagalny. Drodzy państwo, gościliśmy dzisiaj pana doktora Pawła Grabowskiego, szefa hospicjum proroka Eliasza oraz panią doktor Ewę Stankiewicz, która pracuje w hospicjum, współpracuje z panem doktorem. Dziękuję bardzo państwu i życzę wszelkich błogosławieństw na całą państwa działalność, pracę. Państwu, naszym drogim radiosłuchaczom, dziękuję za uwagę, za słuchanie, włączenie się w audycję, ojcu Dawidowi za bycie z nami w czasie audycji. Żegnam się. Barbara,
dziękujemy, do usłyszenia.
Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
Dziękujemy, z Bogiem.